Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym webinarze w ramach Strefy Zarządzania. Ja nazywam się Adam Kowalik i mam przyjemność poprowadzić naszą dzisiejszą rozmowę. Na co dzień jestem kierownikiem kierunku Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie ZWPS i naszym gościem jest dzisiaj Filip Metzner. Proszę Państwa, menedżer gwiazd od prawie 10 lat prowadzi firmę, która zajmuje się kreowaniem wizerunku gwiazd oraz sprzedażą ich praw do tego wizerunku. Na dziennikarstwie i na kreowaniu mediów prowadzi zajęcia z personal brandingu oraz projekty specjalnościowe. Pisze doktorat z kreowania marki osób znanych. Witamy serdecznie, witam Cię Filipie.
Witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry.
Drodzy Państwo, my dzisiejszy webinar postanowiliśmy podzielić na takie dwie części. W ramach pierwszej części będziemy zajmować się ogólnie tematyką marki osobistej. Drugą część tego webinaru zamierzamy poświęcić na aspekty biznesowe, czyli wykorzystanie marki biznesowej, czy rozumienie marki biznesowej, marki osobistej w świecie biznesowym. I na początek chcemy Państwa zachęcić do takiej krótkiej wypowiedzi, w jakiej roli Państwo obecnie jesteście. I przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pytanie, które już wisi na stronie naszego czata. A to pytanie, Filipie, brzmi...
Kim Państwo jesteście? Czy jesteście profesjonalistami, którzy mają dorobek zawodowy i chcą ten dorobek zakomunikować światu? Czyli mówiąc krótko, czy jesteście zaawansowani w tworzeniu swojej marki osobistej? Czy też mamy do czynienia z osobami początkującymi, którzy ten proces chcieliby rozpocząć? To nam pozwoli tę naszą rozmowę poprowadzić w fajnym kierunku i ten content, tę zawartość tego naszego webinaru dla Państwa jak najbardziej wartościowie przedstawić.
Dziękuję bardzo, Filipie. Drodzy Państwo, jeszcze dodatkowa informacja organizacyjna. Mianowicie zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby zadawać pytania na naszym webinarze. Na wybrane pytania postaramy się odpowiedzieć, przynajmniej spróbujemy. No i jeśli możemy, to w takim razie zaczniemy naszą rozmowę. Drogi Filipie, może zacznijmy od takiego pytania, które rzuca się na początek. Jaka jest różnica między marką osobistą a wizerunkiem?
Rzeczywiście to jest często mylone albo uważane za to samo. Tak? Czyli ktoś mówiąc dobry wizerunek ma na myśli dobrą markę osobistą, czy mówiąc dobra marka bardziej częściej ma na myśli, że to jest dobry wizerunek. To nie do końca tak jest. Spróbuję jak najprościej. Mhm. Wizerunek to jest coś ulotnego. Amerykanie są w tym na przykład mistrzem. Na pewno wszyscy i ty, i państwo kojarzycie wielu aktorów amerykańskich, którzy na potrzeby swojej roli stają się co chwilę kimś innym, prawda? Czyli dzisiaj są wojownikami, za chwilę są poetami. Czyli mówiąc krótko, budują ten swój wizerunek na chwilkę, na moment, po to, żeby zrobić promocję filmowi, w którym pracują, w którym biorą udział. Czyli jest coś takiego zrobione na szybko, na chwilę, na potrzeby chwili, coś ulotnego. Marka jest czymś bardziej złożonym. Markę buduje się przede wszystkim długo. To jest proces, który trwa lata. Każdy ją ma tak na marginesie, ale pewnie sobie dalej w naszej dyskusji podrążymy. Ale marka jest czymś, czego nie da się bardzo szybko obalić jakimś jednym malutkim kryzysikiem, tak jak wizerunek można zdmuchnąć. Marka budowana jest, ponieważ jest budowana długo, budowana jest na dość stałych fundamentach, jest czymś o wiele większym, ważniejszym, stabilniejszym. I to jest podstawowa różnica, tak naprawdę, tak najprościej mówiąc.
Rozumiem. A jakbyś powiedział, skąd wiemy, czy marka jest dobra, czy marka jest zła? Jak to rozróżnić?
To jest właśnie trudne, szczerze powiedziawszy, bo co to znaczy dobra marka albo zła marka, prawda? To, że jak ktoś już ma markę, to już jest dobrze. To jest moje zdanie. Natomiast są pewne takie zewnętrzne symptomy tego, czy ktoś ma markę i czy my ją uważamy za dobrą. Musielibyśmy operować przykładami i wspólnie się powinniśmy tak naprawdę tutaj zastanowić. Ja bym rzucił nazwisko. Martyna Wojciechowska, prawda? Dorota Wellman, Tony Halik. Prawda? To są osoby, które gdzieś intuicyjnie, prawda, kojarzą nam się jako te, które mają dobrą markę własną. Dlaczego? Dlatego, że kojarzymy ich z kompetencjami, z pewnymi wartościami, z dokonaniami zawodowymi, które są budowane przez lata. Janusz Gajos, prawda? Chociażby. Tak. No to jest automatycznie Janusz Gajos i tak czy jesteśmy fachowcem w tej dziedzinie, czy nie, automatycznie nam się włącza to, że tak, to jest marka. No i można takich przykładów mnożyć, prawda? Czyli bardziej oceniamy to intuicyjnie, sercem, niż jakimiś wymiernymi elementami, chociaż takie też oczywiście o tym, czy ktoś ma markę, się pojawiają. Mhm. Nie wiem, są obecni na wielu polach zawodowych, prowadzą wykłady, uczestniczą w wielu konferencjach, są aktywni w social mediach, są ekspertami w danej dziedzinie, udzielają się w telewizji. No są takie zewnętrzne, tak? To jest taka zewnętrzna emanacja posiadania marki własnej. Natomiast o tym sercu i o tych wartościach powiedziałem nie bez kozery, no bo do tego sprowadza się właśnie marka osobista. Nie? To jest coś, co czujemy tak pod skórką, że, że no, pojawia się nazwisko, mówimy, no tak, to jest ten człowiek. Prawda? Więc ciężko dobrać w słowa i w jakieś konkretne wskaźniki.
A czy właśnie możliwe jest postawienie pewnych KPI-ów, pewnych wskaźników, które by pozwalały nam powiedzieć, że marka danej osoby jest lepsza, a marka drugiej osoby jest nieco słabsza? Jak to wygląda? Czy to się da w jakikolwiek sposób zmierzyć?
Moim zdaniem to jest dość
pytanie,
trudne.
Pytanie, kto ma silniejszą markę na przykład, tak? Pan A czy pani B?
No, można byłoby zażartować, silniejszą markę ma ten, kogo Forbes wyceni wyżej w swoim rankingu, prawda? Mhm. No to nie do końca jest prawda, to jest oczywiście żart. No tutaj tych wskaźników jest wiele, no bo jak tą markę mierzyć, prawda? Czy popularnością, czy nie wiem, sympatią, która budzi ta osoba, tych wskaźników jest mnóstwo. Tak naprawdę. No i one wszystkie dopiero złożone do całości dają nam ten obraz marki własnej. Natomiast porównywanie marek no jest bardzo trudne, no bo jak porównać na przykład markę Adam Małysz do marki Jan Paweł II? Mhm. I który to ma silniej? No to jest bardzo trudne. To jest nieporównywalne tak naprawdę. Mhm. Więc tu mamy do czynienia tak z innymi kategoriami, z innymi ludźmi, z innymi obszarami. Marka własna nie zawsze musi oznaczać człowieka w 100% znanego, tak jak wspomniany Adam Małysz. To może być, nie wiem, profesor uniwersytecki, który jest marką własną dla swoich studentów, dla swojego otoczenia zawodowego. Mhm. Pan profesor Krzysztof Majster na przykład, znany fizyk. No tak. To jest marka własna, prawda, w świecie fizyki. Bez dwóch zdań, ale nie jest postacią powszechnie znaną, więc ciężko jest powiedzieć, kto ma lepszą, kto ma gorszą. Można powiedzieć, kto jest bardziej rozpoznawalny, kto jest bardziej lubialny, kto budzi większą sympatię, ale zestawianie marek jest dość trudne.
Czyli to nie jest tak, jak w przypadku konkretnych firm, których marka jest ujęta w pewnych dokumentach finansowych, da się zmierzyć tą wartość, szczególnie przy transakcji fuzji, przejęcia, że po prostu wycenia się markę. Czyli tak jak ja rozumiem to, co mówisz, to w przypadku marki osobistej nie mamy do czynienia z możliwością wyceny tej marki.
Nie, teoretycznie ja powiedziałem trochę żartem o tym rankingu Forbesa, bo tam mamy do czynienia właśnie z wyceną marek. Tak, kiedyś taki ranking był publikowany, 100 najcenniejszych gwiazd polskiego świata sportu i show biznesu. Więc nie, to jest jakiś wskaźnik, ale to nie jest miarodajne w 100%. To znaczy nie zawsze marka ta, która jest wyceniana najwyżej, jest uznawana za najfajniejszą markę własną. Rozumiem. Są marki, których się nie da wycenić. Nie? Na przykład wspomniana Jan Paweł II. No to ciężko nam powiedzieć, jaka była wartość tej marki, czy jaka jest. Są marki, których się nie da spieniężyć. Na przykład Monika Olejnik, dziennikarka telewizyjna, która ma zakaz działań komercyjnych. Natomiast w rankingach osób, które jeśli byśmy rzucili, czy jest marką własną, na pewno pojawiłaby się dość wysoko. Więc wycena tak, to jest jeden z elementów, ale nie jedyny i nie jest w 100% miarodajny.
A czy Filipie na tą wycenę będzie miało wpływ to, ile razy, tak może trywializuję, ale czy będzie miało wpływ na to liczba wspomnień danej osoby w prasie, w mediach, że na przykład ktoś pojawia się w mediach, jest cytowany, nie wiem, 40 razy dziennie, a ktoś jest 400. Czy to będzie miało wpływ na wartość tej marki?
No, mówisz o szumie medialnym. Tak, szum medialny jest jednym z takich elementów, jednym ze wskaźników, który służy do pomiaru wyceny gwiazd. Tak? No tu bardziej specjalista od badań by się wypowiedział. Natomiast jest taki ranking Cebra, robiony przez jedną z firm sondażowych. I na tą Cebrę składa się kilka rzeczy. To jest rozpoznawalność, to jest sympatia, jaką budzi gwiazda i szum medialny, który ta gwiazda wywołuje. połączenie tych trzech jakby czynników daje jakąś tam pozycję w rankingu. Więc szum medialny tak, ale tu mamy już małą zagwozdkę, no bo szum medialny, no co to znaczy?
Pozytywny, dobry, negatywny.
Negatywny, tak. Netto brutto, prawda? Mhm. I tutaj mamy już bardziej skomplikowaną rzeczą do czynienia. Wtedy trzeba rzeczywiście odsiać, prawda? Zrobić analizę, czy ten szum medialny jest pozytywny, czy nie, czy polaryzuje, czy budzi sympatię, tak. Jaki jest, prawda? Czy to, jaka jest jakość tego szumu medialnego? Mhm. No, nie jest sztuką, prawda, zaistnieć w mediach od tak. No.
Tak.
No, dzisiaj to jest w dobie internetu i YouTube'a, na którym jesteśmy, no to jest dość proste, prawda? Wejdę, zrobię cokolwiek, nawet coś głupiego, zaistnieje, prawda? No, sztuką jest, żeby ten komunikat, który w przypadku oczywiście kreowania marki własnej, sztuką jest, żeby ten komunikat, który przekazujemy, był wartościowy, był pochodną tego, jacy jesteśmy, jakie mamy kompetencje, a nie był szumem dla samego szumu.
Drodzy Państwo, widzę, że Państwo odpowiadacie na postawione na początku pytanie i takie wstępne podsumowanie to jest takie, że zdecydowanie więcej naszych dzisiaj gości na webinarium jest osób początkujących. Ta proporcja jest mniej więcej od 5 do 1, czyli zdecydowanie więcej mamy osób początkujących, mniej osób zaawansowanych, w sensie oczywiście kariery zawodowej. Dziękujemy bardzo za odpowiedzi na to pytanie. I pierwsze pytanie chciałbym poruszyć, które zadał pan Szymon. Mianowicie, ile średnio czasu zajmuje budowanie marki osobistej?
Na to odpowiedź jest i łatwa, i trudna. Żartując, można powiedzieć 10 lat, 10 tysięcy godzin, 552 tygodnie. To jest oczywiście żartobliwe, ale odrobinka racji w tym jest. Markę osobistą buduje się tak naprawdę całe życie. Nie tylko zawodowe życie, bo markę osobistą zaczyna się budować nawet na, nie lubię tego słowa, ale na niwie prywatnej, takiej zupełnie niezwiązanej z życiem zawodowym. Więc to jest proces, który zaczyna się dość wcześnie i kończy tak naprawdę z naszą emeryturą. Natomiast żeby rzeczywiście zbudować tą markę, żeby mieć jakieś efekty mierzalne, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie, bo do tego sprowadza się marka własna, no to fachowcy mówią, że to jest dla wybitnych osobowości 6, dla nas normalnych ludzi około 8-10 lat.
Lat, tak. Czyli trudno tutaj spodziewać się takich natychmiastowych efektów, prawda?
No, to różni markę właśnie od wizerunku. No, powiem zupełnie szczerze, ja wizerunek, czyli coś na potrzeby chwili ulotnego, mogę zbudować w 3 miesiące, w pół roku. Do tego nie jest potrzebna jakaś wielka filozofia. Ale żeby komuś zbudować markę własną, pomóc zbudować markę własną, bo to jest zawsze jednak nasze osobiste dzieło, no to są lata. No, to jest podstawa i to trzeba zrozumieć, że jeśli ktoś chce osiągnąć jakieś efekty, musi być nastawiony na to, że w rok, w dwa tego nie zrobi. Także nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla pana Szymona, czy zła, ale prawdziwa.
No, dla mnie osobiście jest to zła, bo myślałem, że to troszkę szybciej jest do osiągnięcia. Drodzy Państwo, kolejne pytanie mamy od pani Joanny. Na co zwrócić uwagę przy budowaniu marki? Czy są jakieś elementy, które muszą być realizowane w tym procesie budowania marki?
Powiem tak. Najważniejszym elementem budowania marki własnej jest pierwsza rzecz, którą trzeba na początku, bez względu na etap zaawansowania, zrobić, to jest coś, co można nazwać analizą wyjściową, coś, co można nazwać audytem osobowości. Nazwy mogą różnie, mogą różne padać. To jest coś, co jest bardzo żmudne, bardzo trudne, zajmuje najwięcej czasu, jest najbardziej niewdzięcznym elementem budowania marki osobistej. Czyli poznanie samego siebie, zaudytowanie samego siebie albo kogoś, jeśli taką usługę komuś świadczymy. I z mojego doświadczenia wynika, że większość nieudanych eksperymentów związanych z tworzeniem marki własnej rozbiła się właśnie o to, że ta robota analityczna początkowa została źle wykonana.
Czyli jak ja mam to, Filipie, gdybym miał taki audyt sobie zrobić, to jaka byłaby twoja główna rada? Na co zwrócić uwagę w tym audycie?
To dam dwie rady. Dla naszych widzów, którzy są w większości początkujący.
Super.
I dla ciebie, który jesteś zaawansowany w swojej karierze zawodowej. Ktoś, kto jest początkujący, w ogóle bardzo początkujący, czyli jest, załóżmy, nawet licealistą, który myśli strategicznie, wybrał swój wymarzony kierunek, albo wręcz zastanawia się, na jakie studia pójść, powinien zrobić audyt swojej osobowości. Jest mnóstwo takich miejsc, poradnie zawodowe, gabinety psychologiczne. Jest mnóstwo fachowców, którzy potrafią za pomocą wielowątkowej ankiety wydobyć z nas to, co jest najcenniejsze. Czyli jacy naprawdę jesteśmy, czym się interesujemy, jakie są nasze pasje, jakie są nasze wartości. Musimy, tak mówiąc wprost, wykopać z nas to, co jest najbardziej wartościowe, to, co jest najbardziej unikatowe, bo to jest najbardziej wartościowy element w budowaniu marki własnej, czyli to, czym my się wyróżniamy. Każdy z nas, każdy z Państwa, czymś się wyróżnia. To nie jest tak, że jesteśmy nijacy, nic nie potrafimy. Nie ma takich ludzi. Każdy czymś się wyróżnia i to trzeba z siebie wydobyć. To jest pierwsza rzecz, którą ktoś bardzo początkujący powinien zrobić, a narzędzia do tego to, tak jak wspomniałem, właśnie ankiety osobowościowe. Chyba że ktoś rzeczywiście ma dużą świadomość samego siebie, no to może zrobić analizę SWOT samego siebie, przemyśleć po prostu pewne rzeczy, znaleźć to w swojej głowie, poradzić się kogoś, porozmawiać z kimś. Fajną rzeczą dla osób początkujących jest zrobienie bardzo prostego badania. Po pierwsze, trzeba zadać pytanie sobie, jak ja siebie postrzegam, jaki chciałbym być, czyli do czego ja dążę, jak postrzegają mnie dzisiaj ludzie i jak chciałbym, żeby mnie postrzegali, prawda? Tak. I odpowiedź na takie cztery dość proste pytania, a proste i nieproste, a w praktyce trudne, dają fajną odpowiedź na to, od czego zacząć. I to jest taki pierwszy naprawdę podstawowy krok, od który trzeba zacząć tą analizę wyjściową. Ktoś bardziej zaawansowany, taki na przykład jak ty, powinien zrobić audyt swoich dokonań zawodowych. W czym jestem dobry? W czym się czuję dobrze? Jeśli ktoś jest osobą znaną, wystarczy zrobić badanie, czy jest rozpoznawalny, z czego jest znany, za co jest lubiany, prawda? I mniej więcej na tym to polega, tak? Że trzeba wyciągnąć właśnie te wszystkie smaczki z naszego życia zawodowego, ale szczerze odpowiedzieć sobie, i to jest właśnie najtrudniejsze, odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy to, co robię, to jest to, co lubię, czy jestem w tym dobry, czy widzę perspektywę, że będę jeszcze lepszy. Okay. No i czasami przez to człowiek zmienia karierę o 180 stopni. Nagle okazuje się, że chciałbym być piekarzem, no i...
To polecam Państwu to ćwiczenie, troszkę może nie w identycznym, ale w podobnym wymiarze. Zrobiłem je sobie lat temu 20, bardzo fajnie się sprawdza. Ale ja rozumiem, Filipie, że robimy po to ten audyt, żeby być wiarygodnymi.
No, bez wiarygodności, bez autentyczności nie ma marki własnej. To są podstawy. Autentyczność, czyli prawda, tak? Prawda, pasja, no czy to dość podobne, prawda, rzeczy. To są najważniejsze w budowaniu marki własnej, bo bez tego nie będziemy słuchani, co jest istotne na dalszym etapie tworzenia tej naszej marki, czy naszego wizerunku. Spójność, prawda, tej marki, czyli bycie konsekwentnym. To są też te elementy, które trzeba od samego początku sobie założyć, żeby ten eksperyment i ten nasz proces tworzenia się udał.
Drodzy Państwo, mamy kolejne pytanie, tym razem od Pani Kingi. Jakie są najczęstsze pułapki, w które możemy wpaść w procesie budowania marki własnej?
To mniej więcej to, co powiedziałem przed chwilą, to jest najważniejsze i odwrócenie tego powoduje te pułapki. Ale powiem o czymś innym. Najczęściej spotykaną pułapką jest to, że robimy złe założenie myślowe, to znaczy myślimy często, że marka własna to jest o nas. Tak? To jest jakby dotyczy nas. No nie do końca tak to wygląda. Marka własna to jest coś, to jest to, jak postrzegają nas inni. Tak? No stąd to badanie właśnie, jak ja siebie postrzegam, jak postrzegają mnie inni, jak chciałbym, żeby być postrzegany. Prawda? To jest najczęstsza pułapka, w którą wpadają ludzie, którzy zaczynają tym procesem się zajmować. Mają w głowie... powiem wprost, na przykład pieniądze, tak, że to jest cel, do którego dążą, a nie to, co robią, prawda? Źle komunikują troszeczkę te rzeczy, którymi chcą się zajmować. Simon Sinek, znany na pewno tobie, państwu też, opisał to w bardzo fajny sposób, tak? Czyli zacznij od dlaczego. nie zaczynaj co robisz, tylko od dlaczego, czyli przekaż, tak. Opowiedz o swoich wartościach, prawda? I właśnie zaburzenie tej komunikacji, czyli wychodzenie od tego, co robię, jak robię, a nie dlaczego, jest chyba najczęstszą pułapką, tak? A tu tą komunikację trzeba odwrócić. Wyjść od wartości, co ja mam do zaoferowania, a pochodną tego będzie wszystko to, co się nazywa karierą, pieniędzmi, pozycją zawodową, awansami itd., itd.
A czy elementem tego audytu, o którym wspomniałeś, jest odpowiedzenie na pytanie, po co mi jest marka własna? Co ja chcę osiągnąć przez to?
No bo... Dwóch zdań. Tak, oczywiście. Ja powiedziałem tylko o jednym elemencie tej analizy wyjściowej, ale to, o czym wspomniałeś, czyli cele, które sobie stawiamy, tak? Właśnie po co ja to robię? No jest najistotniejsze. No bez celu, który jesteśmy w stanie zweryfikować, nakreślić w bardzo prosty, przejrzysty sposób, nie da się zbudować marki własnej. Dlatego tu mówimy o strategii kreowania marki własnej, prawda? No, strategia musi mieć poszczególne kroki, musi mieć cel, musi być mierzalna i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest element nieodzowny, żeby osiągnąć sukces w tej dziedzinie.
Teraz takie pytanie, jeszcze może zanim przejdziemy do tej części takiej bardziej związanej z aspektami biznesowymi. Tu pani Michalina pyta, czy istnieją pewne cechy osobowości, które przyspieszają ten proces budowania marki?
Ja mogę powiedzieć, co spowalnia.
Okay. Od tego zacznijmy.
Bo to będzie pośrednia odpowiedź na pytanie pani Michaliny. Każdy z nas zna takich ludzi, albo często też sami tacy jesteśmy, ale z tym walczymy, że nie planujemy, tylko żyjemy z dnia na dzień. Jesteśmy tacy, no, jak to zawsze moja babcia mówiła, fiu bździu. Żyjemy z dnia na dzień. Takim osobom jest trudniej zaplanować proces tworzenia marki. Takim osobom jest trudniej, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, żeby to zrobić. To wymaga troszeczkę większej dyscypliny. Ktoś, kto jest zorganizowany, kto potrafi myśleć strategicznie, ma nieco łatwiej. No, to jest właśnie ten chyba element i to jest odpowiedź na pytanie pani Michaliny.
Jeszcze proszę Państwa, tak się zastanówmy, są te działania online'owe, które każdy z nas może prowadzić, już jesteśmy w takiej dobie, w której każdy z nas ma dostęp do różnego rodzaju kanałów komunikacji, ale kiedy te działania mogą szkodzić, a kiedy mogą pomagać? Czyli innymi słowy, czego ja mam unikać, czego nie robić, żeby tej swojej marce no, nie przeszkadzać, tak? Żeby nie... Tak.
Przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zacząć mówić o swojej marce. Bo to czy, od razu mogę odpowiedzieć, tak mówić. Ważne jest kiedy.
Tak.
O marce trzeba mówić wtedy, kiedy rzeczywiście odrobimy dwie lekcje. Lekcję audytu osobowości i kiedy tą markę sobie zaplanujemy i wymyślimy. Czyli jakby przejdziemy przez drugi etap strategii, bo pierwszy nazwijmy go analizą wyjściową, czyli dokąd, gdzie jesteśmy. Drugi, powiedzmy, element kreowania marki własnej to jest wymyślenie naszej wizji, naszej misji, naszych wartości, naszego przekazu, analiza konkurencji. Jest tam jeszcze ileś tam szereg różnych kroków, które trzeba wykonać. Dopiero po odrobieniu tych dwóch punktów możemy zająć się punktem trzecim, czyli promocją, komunikowaniem naszej marki. Bo mówiąc krótko, trzeba mieć co komunikować, prawda? Musimy być spójni w tej naszej komunikacji, musimy być konsekwentni, mieć wymyślone kilka kluczowych przekazów, żeby nimi się posługiwać i co więcej, musimy wiedzieć, z kim się chcemy komunikować. Bo każda marka, prawda, i marka, nazwijmy to martwa, produkt, ma swojego konkretnego odbiorcę, jest doskonale sprecyzowany. Tak, nasza marka osobista też musi mieć sprecyzowanego odbiorcę. Czyli mówiąc krótko, audyt osobowości, czy analiza wyjściowa, w którym miejscu naszego życia zawodowego, naukowego się znajdujemy. Potem wizja, misja, wartości, przekaz, pozycjonowanie, analiza konkurencji i dopiero mamy wtedy ten element komunikowania. I teraz mogę przejść do odpowiedzi, jak się komunikować. No i to jest już troszeczkę trudniejsze, no bo intuicyjnie wydaje nam się jak najwięcej, prawda? No bo jeśli my się nie pochwalimy, to kto nas inny pochwali? Tak. Jeśli my nie wyjdziemy z naszą marką do ludzi, no to kto ją zauważy? Ja bym nie był taki pewien, bo mógłbym śmiało powiedzieć kilka nazwisk marek własnych, które się praktycznie w ogóle nie komunikują. Mhm. Mam na myśli to, o czym wspomniałeś, czyli social media. Zaryzykuję, może się pomylę, Robert Więckiewicz. Myślę, że większość z nas, bez dwóch zdań, ikona, aktor, marka. Czy ktoś widział jego Facebooka? Czy ktoś widział jego Instagrama? Nie ma. Mhm. Daleko będziemy szukać. Moja osobista klientka, z którą mam olbrzymią przyjemność pracować, Dorota Wellman. Wszyscy ją znamy, wszyscy ją lubią. Forbes umieścił ją na czele rankingu najbardziej cenionych gwiazd show biznesu. Nie ma Facebooka, nie ma Instagrama.
No właśnie, ja też nie mam Facebooka i czy to znaczy, że nie mam szans zbudować marki osobistej?
No właśnie, jak pokazuje przykład osób, które wspomniałem, nie. Dlatego, że kluczem jest nie to, żeby w ogóle, tylko żeby to zrobić z głową. Dorota Wellman ma inne kanały komunikowania się, komunikowania swojej marki własnej. To jest telewizja, to jest wcześniej gazety, w których pracowała. To jest w ten sposób wychodzi na zewnątrz. Jeśli ktoś nie ma takiego kanału dystrybucji swojej marki własnej, musi stworzyć je osobiście. I po to mamy właśnie Facebook, po to jest Instagram, po to są różne portale typu LinkedIn i jakieś inne, Golden Line, różne takie zawodowe, tak. które wszyscy Państwo na pewno znacie. I wtedy rzeczywiście powinniśmy je wykorzystywać do komunikowania. Tylko cały czas diabeł tkwi w szczegółach. Jak to robić, żeby to było sensowne? Każdy z nas na pewno ma takich znajomych, których chciałby 10 razy wyrzucić z Facebooka, bo nic innego nie robią, tylko klepią. Ja się zawsze wtedy zastanawiam, gdzie oni pracują, kiedy, jak oni są ciągle online, prawda? Tak, i komentują wszystko. Nie, tutaj proporcje. Proporcje są istotne. Jeśli komunikujemy, to wybrane treści. Lepiej pozostawić niedosyt, niż żeby był przesyt. Takie jest moje osobiste zdanie. I tego bym radził.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo ja też na swoich różnych portalach społecznościowych mam takie osoby w kontaktach, które rzeczywiście komunikują, że są doradcami biznesowymi na przykład. Tymczasem w zasadzie co 2 godziny jest jakiś post, jakaś aktywność i tak dalej. I pierwsza moja myśl jest taka, to w takim razie, czy te osoby rzeczywiście są wiarygodne, bo skoro są cały czas w social mediach, to czy one robią projekty rzeczywiste dla klientów, tak? Czy to jest tylko jakaś fasada, tak?
No właśnie, więc tutaj to jest dość trudne, ale te proporcje trzeba zachować. To znaczy, nie można być zupełnie biernym. Mhm. Trzeba być aktywnym. Używać tych narzędzi online, które trafiają do naszego odbiorcy, bo trzeba zawsze myśleć o tym, z kim się komunikujemy, prawda? Jeśli nasi odbiorcy używają Facebooka, to facebookowo, tak. Instagramowo. Oczywiście czasami można na zasadzie eksperymentu zrobić coś wbrew tej regule, bo nie wiem, czy na przykład znany biznesmen, ktoś, kto jest bardzo poważny, poważany, używa tylko profesjonalnych narzędzi do komunikacji ze swoimi odbiorcami, nagle zakłada sobie Instagrama, prawda? To może być pozornie takie, co on zrobił, ale dlaczego? A jeśli pokazuje tam swoje pasje, jeśli pokazuje swoje zainteresowania, troszeczkę inną stronę swojego biznesu, to nie tylko mu nie zaszkodzi, pod warunkiem, że robi to z głową, ale poszerzy mu grono odbiorców, prawda? To jest coś fantastycznego. I to mogę powiedzieć przykład mojego znajomego aktora z Hiszpanii, który miał okazję być ostatnio 2 razy w Polsce, bo grał w jednym z polskich filmów. Pan pod 50, który z wielkim uśmiechem mówi do mnie: słuchaj, stary, musiałem założyć sobie Instagrama na starość. Ja mówię, po pierwsze, jaka starość? Ja mówię, a po drugie, ale dlaczego? Mówi, bo byłem w Ameryce, byłem na castingu i reżyser castingowy miał przed sobą teczki 4 aktorów, którzy ubiegali się o tą rolę. Wszystkie były grube, a moja była cienka. No i zapytałem tego reżysera castingowego, mówi, dlaczego u nich to tak tyle wygląda, a u mnie tak cieniutko? Mówi, bo ja o tobie nic nie wiem. Ja wiem, kiedy zagrałeś, co zagrałeś, gdzie zagrałeś.
Nie ma cię na Instagramie, na Facebooku,
ale
nie istnieje.
Ale ja nie wiem o twoim życiu prywatnym nic. Nie? Przecież ja nie będę wyzwaniał do twoich znajomych i kolegów, żeby się dowiedzieć, czy jesteś człowiekiem z pasją, czy jesteś fajny, czy z tobą się dobrze pracuje. A tu zobacz, tu jest teczka właśnie z wyciągniętym, z wydrukowanym internetem, jak się oczywiście śmiali, z tym Instagramem. Co ci inni aktorzy robią, prawda? Czyli okazuje się, że czasami narzędzie, no nie chcę powiedzieć niepoważne, bo Instagram jest dzisiaj poważną instytucją, ale dla niektórych niepoważne może okazać się wartościowe.
Drodzy Państwo, teraz w nawiązaniu do tego, co mówisz, Filipie, mamy pytanie od pana Tomasza. Jakie formy treści są najlepiej odbierane, zakładające luźną koleżeńską relację, czy też bardziej oficjalne?
I to jest właśnie pytanie, a to zależy. Bo to zależy, z kim się komunikujemy, jak się komunikujemy, gdzie się komunikujemy.
Okej, to kiedy luźne?
To znowu muszę też powtórzyć, to właśnie powiedzieć, to nie fajne słowo, to zależy. No bo nie ma, tutaj musielibyśmy rozpatrzyć konkretny przypadek. Natomiast no to troszeczkę nawiązuje na mojej wcześniejszej wypowiedzi, tak? Jeśli to zależy, w jakiej dyskusji bierzemy udział. Jeśli to jest dyskusja zawodowa, branżowa na LinkedInie, no wiadomo, że tam mile widziana jest merytoryka, a nie infantylność. No to dość, dość prosta rada, tak? Natomiast no Instagram, który jest obrazkowy, prawda? Który kochają młodzi ludzie, który moim zdaniem jest stworzony do przekazywania w lekki sposób, nie infantylny, nie głupi, tylko właśnie w lekki sposób fajnych treści, no to to jest miejsce, gdzie można sobie pozwolić na odrobinę luzu. Facebook wydaje mi się troszeczkę bardziej poważny, tak jak miałby zbudować gradację, tak, prawda? Od Instagrama, no dobrze, tam jeszcze od jakiegoś Snapchata, TikToka, poprzez Instagrama do Facebooka, do portali zawodowych, prawda? To tak bym budował ten poziom poważności przekazywanych treści. Chociaż co wcale nie oznacza, że na LinkedInie trzeba być, prawda, jakimś zapiętym po szyję, sztywnym i zupełnie... Nie, to trzeba wyrobić swój styl, tak? Trzeba być sobą. Zachowując no, pewne ogólne zasady savoir-vivre, tak jak przychodzimy w gości, bo na LinkedInie czy na Instagramie przychodzimy w gości, no to zachowujmy się tak, jakie reguły mniej więcej narzucają nasi gospodarze, prawda? Więc szanujmy po prostu to, jaki mamy poziom dyskusji w miejscach, w których się poruszamy.
Czyli znowu jakby to jest kwestia dopasowania zawsze, tak? Do odpowiedniej komunikacji, do odpowiedniego gremium,
obytowi. Tak, do naszego tak odbiorcy, do tego medium, w którym jesteśmy, prawda? I szanując te reguły, obserwując, najpierw będąc obserwatorami tego medium, w którym mamy zamiar się poruszać, no nie powinniśmy popełnić gafy.
Tutaj, Filipie, pojawiają się dwa ciekawe pytania. Ja je pozwolę sobie tutaj powiązać, drodzy Państwo, bo wydaje mi się, że one są powiązane. Pierwsze to jest takie, jak wytrwać w budowaniu marki? I związane z nim pytanie, to pierwsze pytanie zadała pani Paulina, natomiast drugie pytanie jeszcze jest takie, jakie są koszty, gdybym ja zechciał wynająć sobie wsparcie w tym zakresie, które by mi pomogło wytrwać właśnie w tych działaniach, to o jakiego rzędu kosztach tu mówimy, tak? Czyli jak wytrwać? I jeśli nie jestem w stanie wytrwać, to o jakiego kosztach byśmy mogli tutaj mówić?
Na drugie pytanie łatwiej mi odpowiedzieć, nie wiem. Przyznam się zaraz szczerze, no to zależy, do jakiego fachowca trafimy, bo rozumiem, że pytanie zmierzało do tego, że trzeba wynająć kogoś, kto nas będzie pilnował, i trzymał bacik i
albo wręcz
zrobi
to za nas być może.
Nie da się. Nie da to się. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie da się. Dlatego chciałem od razu przejść do pytania
ważna rzecz, proszę Państwa, nie da się.
Nie da się. Nie da się zrobić to czyimiś ręką. To budujemy sami siebie. To jest podstawowa rzecz, z której trzeba zdać sobie sprawę. Jeśli my nie wykonamy tej roboty, nikt z nas za nas tej roboty nie wykona. Ktoś może nam doradzić, ktoś podpowiedzieć, prowadzić na odpowiednie tory, pomóc nam wyciągnąć te rzeczy, które mamy w sobie, ale to nie jest tak, że ktoś za nas odrobi te lekcje. On może nas fajnie poprowadzić za rękę, potem tą rękę puścić i zrobić z niej dłuższą smycz. Natomiast to nie jest tak, że ktoś to zrobi za nas. Nie da się tego wykonać.
To by znaczyło, że ja nie mam możliwości, żeby efektywnie to robić i profesjonalnie, to ja nie mam możliwości zlecić tego komuś, dać mu dostęp do swojego konta na wszystkich portalach społecznościowych i poprosić go, żeby tą komunikację w moim imieniu niejako prowadził na moich kontach.
Teoretycznie to jest możliwe, bo podejrzewam, że wiele osób tak robi, tylko praktycznie wychodzi na to, że to nie robisz ty, tylko robi ktoś inny. Tak. To jest nieprawdziwe, nieautentyczne, czyli to jest zaprzeczeniem marki własnej. Bo to nie będzie twoje, to będzie czyjeś tak naprawdę. Nigdy nie jest tak, że ktoś w twoim imieniu może zrobić to, no musiałby cię znać na wylot. To jest niemożliwe tak naprawdę. Ktoś ci może podpowiedzieć, jakich narzędzi stosować, podpowiedzieć ewentualnie, jakiego języka używać, ale gro roboty musisz wykonać sam, bo ktoś kiedyś zrobi sprawdzam i spotka cię nie online, tylko w świecie rzeczywistym.
Okay.
I zada ci trzy szybkie pytania. Zrobi ci taki przysłowiowy test windy, w którym w minutę trzeba powiedzieć coś o sobie wartościowego. Tak. Mhm. I może być tak, że stosując strategię taką, że oddajesz swoją markę do poprowadzenia w 100% komuś innemu, nie będziesz potrafił odpowiedzieć na prosty test windy. I to jest wtedy koniec.
No dobrze, ale ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której na koniec dnia raz nie, na 5 minut kontaktuję się z tym moim wsparciem. Mówię, słuchaj, takie rzeczy się zdarzyły, zakomunikujcie to i to. To nie jest jakieś kompromisowe rozwiązanie?
No nie do końca, znaczy oczywiście można mieć wsparcie, tak? No, wiele gwiazd to robi, nie? Ma swoich menedżerów, PR menedżerów, social menedżerów, którzy rzeczywiście odpowiadają za techniczną obsługę tych portali i pewne treści muszą wrzucać, natomiast ich zawartość merytoryczna musi być twoja, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, to musi wypływać z ciebie, no bo od tego zaczynamy budować ten proces marki własnej, to muszą być twoje wartości, twoja misja, twoja wizja, a nie czyjaś, prawda, która zostanie przekazana w 5-minutowej rozmowie rano czy wieczorem przez telefon. Nie, to tak nie działa.
Bardzo ciekawe.
Można mieć oczywiście wsparcie, ja nie mówię, że nie, bo nawet wręcz namawiam do tego, żeby mieć ludzi, którzy nam pomogą w tym procesie, bo to jest bardzo istotne. No to tak jak z każdą dziedziną, prawda? Ale to możemy porównać, nie wiem, do sportu, bo to jest bardzo prosty przykład. Piłkarz i trener. No przecież trener nie wyjdzie za piłkarza zagrać na boisku, prawda? On może go ukierunkować, może mu podpowiedzieć, może wyciągnąć z niego to, co ten człowiek ma najlepiej, ustawić go taktycznie, prawda? Mówić, stary, ty grasz lepiej na lewej obronie niż na lewej pomocy.
Ale zagrać
Spróbuj.
Musi sam.
No, ale zagrać musi sam. I to jest dokładnie, mamy tą samą regułę. Ale tam było pytanie, jak wytrwać. No to jest naprawdę trudne. No, tutaj trzeba rzeczywiście pomoc fachowca, czyli kogoś, kto ze mną tworzy tą markę własną, wspiera mnie w tym zakresie, jest rzeczą fajną i pomocną i bez dwóch zdań pomaga wytrwać dłużej. Natomiast siły musimy znaleźć w sobie. No to na to niestety nie ma rady.
Drodzy Państwo, teraz będziemy przechodzić powolutku do tej drugiej części naszej rozmowy. Mianowicie będę chciał zaproponować rozmowę Filipie na temat tych aspektów marki biznesowej w biznesie, w życiu menedżera, w życiu lidera. I może takie trochę pytanie na początek, jeśli pozwolisz, wracając trochę do tego, o czym już mówiliśmy, a propos tej rekrutacji, prawda? Bo tutaj większość z naszych szanownych gości jest osobami początkującymi, czyli rozwijającymi swoją karierę. Czy w takim razie, jedno z naturalnych pytań, które się nasuwa, czy ja muszę mieć fajny profil, fajne profile na różnych mediach społecznościowych, żeby mi zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Tak, no bo teraz wszyscy mamy dostęp do różnych źródeł, pracodawca może w bardzo prosty sposób sobie to sprawdzić, chociaż nie jest to zalecane zgodnie z prawem. No ale czy ja powinienem się o to martwić, zanim złożę aplikację do jakiejś firmy, to czy powinienem się upewnić, że mam naprawdę profesjonalnie przygotowane konta w portalach społecznościowych?
Jest takie pojęcie jak zerowy moment prawdy, którego kiedyś nie było. Kiedy świat był światem analogowym, czyli sprawdzam, nastąpiło w momencie, w którym zetknęło się z człowiekiem, zetknęło się z produktem, z filmem, z czymkolwiek innym. Dzisiaj mamy do czynienia z zerowym momentem prawdy i wygrywa ta marka, i marka osobista, i marka nieosobista, ta, która wygrywa zerowy moment prawdy, który polega na tym, że to, co powiedziałeś wcześniej, zanim z kimś się spotkamy, zanim podejmiemy decyzję, to go googlujemy.
Tak.
To go sprawdzamy. No, nie ma chyba dzisiaj odwrotu od tego. Ja sam wiem, że rzeczywiście, jeśli kogoś nie ma w internecie, mam tu na myśli takie rzeczywiście typowo biznesowe relacje, nie show biznesowe, bo to jest zupełnie inny świat. Jeśli kogoś nie ma w sieci w ogóle, to jest dla mnie troszeczkę podejrzane. To przyznam się zupełnie szczerze. Mam taki... To ten człowiek robi, tak? Co on zrobił, że go nie ma?
Wziął.
Skąd się wziął? Gdzie są jego... Dlaczego o nim nic nie ma, prawda? Dlatego to jest trochę śmieszne, ale warto czasami się zgooglować, prawda? Tak. Wrzucić i zobaczyć, co tam wyskakuje. Czasem naprawdę zaskakujące informacje. Więc taki proces rzeczywiście sprawdzania się w sieci albo sprawdzania kogoś, no tak jak założyć, no to nie jest do końca no prawnie, no śliski temat troszeczkę. Natomiast no nie ma co kryć, każdy z nas to gdzieś robi, sprawdza, prawda, interesuje się, czy sprawdza swojego kontrahenta, partnera biznesowego, nie wiem, właśnie kandydata do pracy, to może mniej, ale kontroluje się te treści, które są w internecie. To niekoniecznie są, przepraszam, konta społecznościowe. To mogą być pewne treści w internecie, które ten ktoś zamieszczał.
Wypowiedzi
na forach. Cytowania w gazetach. Prawda? Nie musimy się ograniczać do social mediów. To są te treści, które mamy no dzisiaj potocznie mówiąc w Google o nas samych. Prawda? Mhm. Nie wiem. Dziennikarz na pewno ma szereg publikacji, które publikował.
Tak.
Ja ostatnio miałem też taką anegdotkę tutaj właśnie z moją asystentką, pracownicą, która też jest z nami, ale za kulisami coś sprawdzaliśmy w internecie i wgooglałem swoje nazwisko w kontekście Gazety Wyborczej, w której kiedyś miałem przyjemność pracować. 32 tysiące tekstów nagle wyskoczyło. Nie? Więc to pokazuje, że w internecie nic nie ginie, że to jest i no, warto, żeby było, to po pierwsze, no ale powinniśmy zadbać, że to, co nam się pojawia, tak, jest zgodne z tym, co założyliśmy sobie, budując tą strategię, tworząc tą strategię marki osobistej. O te treści trzeba zadbać. No, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. O pozycjonowanie pewnych rzeczy, prawda? O to, żeby niektóre rzeczy, być może, które nie są dla nas przedmiotem do chwalenia się, zostały przykryte przez te, które są wartościowe.
Co więcej, w formularzach rekrutacyjnych wielu firm pojawia się takie pole, podaj link do swojego konta społecznościowego, na przykład na LinkedInie, prawda?
Oczywiście. No to jest, rzeczywiście, no bo tam jest ślad po naszych dyskusjach, prawda? Po naszych wypowiedziach. Tam można sprawdzić poziom naszych kompetencji, czy jesteśmy aktywni w ogóle, tak? Od tego trzeba zacząć, a jeśli jesteśmy aktywni, to jak przebiega... Jak przebiega ta nasza aktywność? Czy ona jest na wysokim poziomie merytorycznym, czy średnim? No jest to jakiś element weryfikacji, bez dwóch zdań.
Być może niektórzy z Państwa zastanawiają się nad tym, czy nie założyć własnej działalności, własnego startupu. No i tak w tym kontekście od razu rodzi się pytanie, skąd pozyskiwać zlecenia? Jak dotrzeć do potencjalnych klientów? No i od razu tutaj nam się skojarzy właśnie portal, jeden z portali społecznościowych, LinkedIn. Ja słyszałem takie opinie, nie wiem czy ty też, ale od kilku osób, że założyłem konto lub założyłam konto na LinkedInie, jestem tam obecna przez, nie wiem, rok, dwa, trzy, nie mam w ogóle zleceń. Tak? Czy to znaczy, że te osoby są nieskuteczne w swojej strategii budowania wizerunku marki, czy też to jest jakaś inna przyczyna, że to medium służy do czegoś innego na przykład, tak?
Być może powodem jest to, że nie są aktywne na tym portalu, to jest jakby pierwsze, albo są, ograniczają swoją aktywność tylko i wyłącznie do tego miejsca. Czyli okay, jakby rzeczywiście nie ma ich poza LinkedInem, czyli nie ma ich w tej rzeczywistości takiej medialnej, social mediowej, wykraczającej poza ten portal. Nie mają, nie wiem, swojego bloga. To można mnożyć różne przykłady, ale moja diagnoza mogłaby być właśnie taka, że są albo za mało aktywne tam, albo tylko ograniczają się do aktywności na tym jednym medium, co moim zdaniem jest niewystarczające, a wręcz może stwarzać takie pozory, że ktoś to zrobił specjalnie właśnie tylko pod to, żeby się zrekrutować, prawda? Albo wypada, albo cokolwiek innego.
No bo z drugiej strony taka najprostsza strategia typu opublikować swoją ofertę usług, no to też jest bardzo źle widziana na tego typu, w tego typu miejscach. Wręcz osoby te są blokowane. No ja rozumiem, że to nie jest dobra strategia, prawda? Że jednak tu trzeba bardziej wyrafinowane działania prowadzić, aniżeli tylko...
Bo dokładnie, takie zamieszczenie oferty to jest takie pójście na skróty, prawda? No to nie jest tworzenie marki własnej, tylko to jest próba stworzenia jakiegoś tam sobie wizerunku na potrzeby chwili. Dokładnie to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Chcę być zrekrutowany albo chcę pozyskać zlecenia, chcę mieć partnera biznesowego, no to wrzucam tam cokolwiek, robię to po raz pierwszy w życiu i liczę, że to się uda. No się nie uda, prawda? Nie ma szans.
Tak.
To musi być jednak proces wieloletni po to, żeby te treści były wiarygodne i wykraczały właśnie poza ten portal.
Filipie, mamy teraz bardzo ciekawe, jak zresztą wszystkie komentarze, ale mamy case do rozwiązania. Jedno tutaj z pani Joanna, jedna z naszych uczestniczek, opisuje taką sytuację. Pozwolę sobie zacytować. W kwietniu wprowadzam nową markę, edukację dla kobiet w branży dronów. Jakie formuły mogłyby być mocnym uderzeniem na początek? Czy się pokazać wcześniej jako fascynatka lotów, a potem podać merytorykę? Takie mamy pytanie. Okay. Wiem, że trudno tutaj doradzać w tej sytuacji, ale jakie masz pierwsze myśli?
Jak wystawimy fakturę, to można doradzać. Oczywiście żartuję. Ciekawy case, przyznam się szczerze, bo branża dość nietypowa. Tu musiałaby pani Joanna tak uzupełnić, tak. Po co zakłada tą działalność? To znaczy...
Pani Joanna, może pani dopisać?
Bardzo byśmy prosili, bo będzie łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. I kto jest odbiorcą, prawda, tej firmy, bo no, to jest ważne. To nam determinuje to, jak pani Joanna powinna się dzisiaj pokazywać, pozycjonować i właśnie pokazać się jako pasjonatka lotnictwa, a może wręcz przeciwnie, pasjonatka fotografii, tak? No bo jeśli ona tym dronem ma zamiar fotografować miasta albo nie wiem, świadczyć usługi wideo, nazwijmy to tak, no to pozycjonowanie się jako pasjonatka lotnictwa może jest niezbyt dobrym pomysłem. A poza tym wydaje mi się, że drony i lotnictwo chodzą w sobie w kolizję czasami, więc to też chyba nie jest...
Szczególnie w powietrzu.
Szczególnie w powietrzu. W ogóle nie jest dobry pomysł. Nie, case ciekawy, ale za mało danych, żeby coś sensownego doradzić.
Dobrze. Drodzy Państwo, teraz pozwólcie, że pójdziemy krok dalej. Cały czas jesteśmy w tej sferze biznesowej. No wyobraźmy sobie, że jestem menedżerem, tak? Czy ja powinienem promować, czy budować swoją markę wewnątrz organizacji, tak? Bo tam mi zależy na relacjach, na wspinaniu się po szczeblach kariery. Czy ja powinienem się bardziej skupić na promowaniu marki na zewnątrz organizacji, w której pracuję? Jak się ma jedno do drugiego? Co byś tutaj poradził?
Zakładając, że są odrobione te lekcje początkowe, o których już wspominaliśmy.
Tak, wniknąłem w siebie, przeprowadziłem audyt.
Jest misja, jest wizja, jest pomysł na tą markę. Czy przechodzimy do etapu komunikowania tej marki? No i tutaj tak naprawdę chyba moim zdaniem nie ma większego rozróżnienia. To znaczy budowanie swojej marki wewnątrz można robić też komunikując tą markę na zewnątrz. Mhm. Tak, czyli troszeczkę jakby wychodząc na zewnątrz organizacji, to jakby bumerang wraca do naszej organizacji, tak? I w ogóle na początek bardzo ważna rzecz, jakby budowanie marki własnej wewnątrz organizacji wcale nie musi oznaczać tak zwanego awansu pionowego. Tak? Czyli nie, to nie oznacza, że musimy się wspinać po szczeblach kariery od parzenia kawy po CEO, to może oznaczać też awans
poziomy.
Mhm. Czyli budujemy swoje kompetencje w ramach działu albo zmieniamy działy i zaczynamy to od nowa, prawda? Natomiast konieczne jest wyjście z tą marką na zewnątrz, bo jak echo, troszeczkę wraca do naszej organizacji. Nasi szefowie, współpracownicy widzą, że poza naszą organizacją my robimy też jakieś inne rzeczy. Prowadzimy bloga, bierzemy udział w konferencjach, robimy cokolwiek, co może te nasze kompetencje dodatkowo budować. No i wewnątrz no to są proste rzeczy. No nie możemy siedzieć cicho jak nakazanie, jak mysz pod miotłą. Tylko trzeba aktywnie brać udział we wszystkich możliwych aktywnościach firmy i tam proponować swoje pomysły. Nie bać się przede wszystkim. Ja pamiętam, miałem okazję przez 2 lata pracować w agencji PR w Londynie. I to było po już moich doświadczeniach zawodowych w Polsce, czy po doświadczeniu dziennikarskim. Dla mnie było niesamowitym szokiem, jak wygląda kultura pracy i kultura współpracy w tej firmie. To jest nie bez przyczyny, to opowiadam, bo to troszeczkę nawiązuje do budowania swojej marki wewnątrz organizacji. Pamiętam burzę mózgów w Polsce. Proste narzędzie, prawda, do wymyślenia pomysłu. Zaczynało się zawsze, co za głupoty opowiadasz, a daj spokój. Kompletnie inaczej w świecie anglosaskim. Tam każdy pogłębia swój pomysł, tam nie ma krytykowania, tam jest ewentualnie ok, masz świetny pomysł, ale spróbujmy zrobić to w tą i w tą stronę, prawda? Czyli bardziej pogłębianie rzeczy, co zachęcało do tego, żeby być aktywny w takiej przestrzeni firmowej. U nas zazwyczaj mam wrażenie, może się mylę, że to jest tłamszone, taka inicjatywa poprzez ucinanie, krytykowanie. Tam było to rozwijane.
Okay.
Właśnie takie środowisko sprzyja budowaniu marki swojej własnej wewnątrz organizacji. Oczywiście mamy tysiące innych narzędzi, intranety, nie wiem, właśnie fora dyskusyjne w firmie. Wszystko zależy od korporacji, od miejsca, w którym pracujemy, zebrania. No już jest tych narzędzi do tego, żeby tą swoją markę zakomunikować i zaprezentować jest wewnątrz organizacji sporo, natomiast rzeczywiście chyba nieodzowne jest to, że trzeba ją promować na zewnątrz, bo jak bumerang, jak echo,
to wraca.
To wraca.
No i może nas wzmocnić.
Może,
później,
zdecydowanie,
tak?
Zdecydowanie.
Dobrze, Filipie, teraz chciałbym poruszyć taki temat związany z rozpoznawalnością czy aktywnością w strefie publicznej prezesów dużych firm. Wiemy doskonale, Państwo też pewnie znacie przykłady prezesów dużych firm, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, na bieżąco komentują różne rzeczy. Ich wizerunek jest, krótko mówiąc, dużo można o nich się dowiedzieć. I też zabierają głos w różnych sprawach. Tymczasem po drugiej jakby krańcu, po drugim krańcu mamy prezesów, którzy w ogóle się nie wypowiadają, nie zabierają głosu, nie znajdziemy ich na portalach społecznościowych. Jak uważasz, jaka strategia jest lepsza? Z jednej strony mówi się, że biznes lubi ciszę, z drugiej strony mówimy, że no biznes, żeby funkcjonować w biznesie, trzeba utrzymywać relacje z interesariuszami, z otoczeniem, tak. Więc to są dwie kompletnie różne strategie. Jak ty byś doradzał?
Powiem słówko, którego nie lubisz, a jest moim ulubionym, czyli...
To zależy.
To zależy. To zależy, w jakiej organizacji pracujemy, prawda? No, są rzeczywiście firmy, które lubią ciszę, ale to jest pozorna cisza. To znaczy, to może być cisza dla nas, szarych żuczków, którzy gdzieś tam sobie funkcjonują i być może ten głos tych prezesów do nas nie dociera. Natomiast zaręczam, że w kuluarach, na spotkaniach towarzyskich, w małych organizacjach, w radach biznesu, na małych spotkaniach, oni są cały czas aktywni. To nie jest tak, że oni siedzą w zaciszach gabinetów i to, że ich nie ma na Facebooku, na LinkedInie, to znaczy, że nic nie robią. Nie, oni stosują troszeczkę inne narzędzia, dostosowane do swojej organizacji, do tego, jaką specyfikę ma ta firma i kto jest odbiorcą ich produktu, ich usługi. I na pewno komunikują to właśnie w sposób taki, jaki mówiłem, czyli właśnie organizacje biznesowe, spotkania towarzyskie. To cały czas trwa komunikowanie marki własnej. Tak? I tu pewnie takich przykładów można byłoby też pomnożyć. No, głównie to jest świat dużego albo bardzo dużego biznesu, prawda? Czyli tam top 10 listy Forbesa chyba, tak? Bo Forbes robi te rankingi. No i po drugiej stronie jest zupełnie inny model. No, otwartości, prawda, tak. I wychodzenia. Nie? Pan profesor Blikle na przykład, tak? który stworzył, już teraz chyba nie zarządza, ale stworzył firmę, jaką stworzył, wychodzi ze swoją wiedzą i do studentów, i do prelegentów, bierze udział w konferencjach, nie boi się interaktywnych form, prawda, komunikowania. Mhm. Nie wiem, czy jest aktywny social mediowo, tak. bo tego nie śledziłem, ale na pewno robi
jest
jakieś...
Aktywny,
prawda? No właśnie, więc to jest taki przykład człowieka, który jest bardzo otwarty. No ale on sobie może na to pozwolić. No, jego biznes jest taką specyfiką, taki był, że mógł na to pozwolić. Poza tym filozofia jego biznesu też jest taka, która zakłada pewną otwartość.
Ja tutaj rozmawiałem ostatnio jeden z prezesów dużych polskich firm i on powiedział, że no, jestem raczej niewidoczny, dlatego że chcę w spokoju pójść zjeść sobie kebaba, żeby mnie nikt nie zaczepiał. Tak?
No jest to jakiś argument. No, na pewnym poziomie biznesu rzeczywiście to jest cenne. No to nie, szefowie LPP chyba tak mają, prawda? Największej polskiej firmy odzieżowej, że oni się nie pokazują po prostu. No i to jest ich strategia przemyślana. No dobrze, ale to jest już strategia. No to jest przemyślane. Jeśli to jest przemyślany krok, że się nie pokazuje, nikt nie zna mojej twarzy, no to jest coś, co wyróżnia, może być wyróżnikiem marki własnej.
Rozumiem.
Słynny dziennikarz radiowy z Trójki, Piotr Kaczkowski, nikt całe życie nie wiedział, jak facet wygląda, prawda?
Tak.
Bo on sobie tak wymyślił, że on ma być kojarzony tylko i wyłącznie z głosu. Jest marką osobistą, czy był? Tak, oczywiście, no bez dwóch zdań. Więc jeśli to jest element przemyślanej strategii, że nie chce być widoczny, z jakichś tam względów, ale jednak nie zaniedbuję tych kanałów biznesowych, które są mi niezbędne do tego, żeby swój biznes rozwijać.
Tak.
Czyli jestem obecny w kuluarach, pokazuję się tym, którym muszę się pokazywać, a nie, powiedzmy, szerokiej publiczności, no to wszystko jest okej. Okay. Mhm.
Drodzy Państwo, mamy doprecyzowanie w sprawie case'u dronowego. To nas bardzo cieszy, bo bardzo lubimy case'y konkretne tutaj
to
sobie
prawda,
omawiać.
To
Pani Joanna była tak miła i doprecyzowała swoją grupę i produkt, cytuję, klientkami miałyby być kobiety, ofertą mają być kursy online zachęcające je do wejścia w branżę lotniczą, pokazujące, że dla nas też jest miejsce w tym obszarze, na przykład fotografia nieruchomości. Koniec cytatu. No właśnie, takie mamy doprecyzowanie. Czy to coś zmienia?
Troszeczkę precyzuję rzeczywiście. Troszeczkę nie rozumiem, że branża lotnicza i fotografowanie, prawda? Że tu mi się troszkę kłóci, bo myślałem, że drony są po to, żeby zrobić akcję marketingową, zatrudniamy kobiety w locie, prawda? No. Albo w Ryanairze, albo w Wizzerze. No to wtedy, tak, jeśli bierzemy ten punkt widzenia pod uwagę, to pozycjonowanie się pani Joanny jako ekspertki od lotnictwa w 100%. Jeśli to jest fotografia, to moim zdaniem niekoniecznie, tak? To raczej pani Joanna powinna się pozycjonować jako ktoś, kto potrafi fotografować, fascynuje się fotografią, potrafi to robić niekoniecznie dronem, ale też w sposób, no, nazwijmy to, analogowy. Nie wiem, czy to wyczerpuje zainteresowanie, jeśli nie, polecam się po webinarze, mogę doradzić mailowo.
Pewnie ten case moglibyśmy dalej analizować. Drodzy Państwo, Filipie, czas powoli naszego webinaru dobiega końca. Ja jeszcze chciałbym poruszyć takie pytanie tak w miarę na zakończenie. Mianowicie, czy mógłbyś, Filipie, polecić jakieś książki, żeby rozpoznać sobie bardziej temat dla tych z Państwa, którzy by chcieli tutaj pogłębić swoją wiedzę? Czyli taka jedna, dwie najlepsze, Twoim zdaniem, pozycje, które są takie konieczne do przeczytania.
Z przykrością stwierdzę, że tych publikacji jest zbyt mało.
Mówię, musisz napisać coś.
Nie chciałem nic mówić, ale chyba to będzie konieczne. Oczywiście żartujemy. Jest za mało tych publikacji. Natomiast no, takimi, nie chcę powiedzieć bibliami, ale pozycjami, które są obowiązkowe, no to na pewno Sergiusz Trzeciak i jego seria książek o coachingu marki osobistej. Ja czekam, aż książkę napisze, chyba że już napisała, bo tego nie wiem, pani Marta Gorazda. Jest fantastyczna, jeśli chodzi o personal branding i świetnie pisze, bo czytuję ją w internecie. Jest też, jak i ja, wrocławianką, ja częściowo wrocławianinem, więc mam duży sentyment. Jest dużo publikacji zagranicznych. No, takim wyrocznią jest Dan Schaffbel na przykład, jego Personal Branding 2.0. To jest kolejna publikacja, którą można przeczytać. Natomiast no, problem tych publikacji polega na tym, że niektóre z nich nie nadążają za rzeczywistością, która zmienia się w sposób dynamiczny. Więc treści dotyczące personal brandingu trzeba szukać głównie w internecie. Tam szperać, tam poszukiwać i tym medium się bardziej posiłkować niż publikacjami, które mogą być, no mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, delikatnie za tym, jak rzeczywistość się goni i wyprzedza. Prawda? Książki sprzed 5 lat nie uwzględniają Instagrama, a dzisiaj bez tego
inny świat.
No, nawet prezes z górnej półki, prawda, raczej przeżyć, no może przeżyć to może, ale gdyby miał, to mu nie zaszkodzi.
A tak, Filipie, ciekawi mnie, jak oceniasz tą literaturę, która jest dostępna? Czy jednak te pozycje anglojęzyczne, światowe są lepsze, gorsze? Jak je znajdujesz w porównaniu z polskimi źródłami?
Mają swoje plusy i minusy. To znaczy, zagraniczne publikacje, mam wrażenie, są napisane łatwiejszym językiem, są bardziej zrozumiałe i przejrzyste. Natomiast zawierają case'y, które niekoniecznie są nam bliskie, tak? Czyli jeśli traktują o jakichś postaciach, to my możemy ich nie znać.
Tak.
Ciężko się patrzy na postaci nie z naszego podwórka. W polskich publikacjach znowu troszeczkę drażni mi ich schematyczność i taka to właśnie nienadążanie za rzeczywistością, natomiast jeśli pokazują przykłady, no to są fajne, bo one są z naszego podwórka i wtedy są bardziej zrozumiałe, łatwiej są przekładalne na naszą rzeczywistość, bo nie ma nic złego w poszukiwaniu benchmarków, prawda? Jakichś wzorów do naśladowania. Dlatego pod tym względem publikacje polskie są fajniejsze.
Dziękuję bardzo.
To ja bardzo dziękuję. Cała przyjemność.
Drodzy Państwo, nasz webinar dobiega końca. My te książki, nazwy tych książek i autorów zamieścimy na webinarze, także Państwo będziecie mogli sobie je spokojnie przejrzeć. Dziękuję Państwu bardzo ślicznie za uwagę. Dziękuję bardzo, Filipie, ja za
również.
To, że nas odwiedziłeś.
Samo przyjemność, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Mam nadzieję,
ślicznie.
Że to było cenne i chociaż odrobinkę Państwa zachęciło do tego, żeby zastanowić się nad procesem budowania własnej marki. Warto. Polecam gorąco, bo to się naprawdę przydaje. O tym chyba nie powiedzieliśmy, że się przydaje, że jest wtedy naprawdę, może nie każdy musi to robić, ale jak ktoś ma fajnie, świadomie budowaną markę własną, to naprawdę w życiu pomaga. I to dużo.
I to musi być marka własna, czyli robiona własnymi rękami.
Ewentualnie z niewielką pomocą ekspertów.
Dziękujemy ślicznie.
Dzięki wielkie.
Życzymy udanego wieczoru.